Nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu, że w ostatnim czasie bardzo dużo mówimy o uczuciach. Jeżeli ktoś z Was jest często uczestnikiem większych zgromadzeń czy konwencji, większej ilości, to zauważy takie dziwne zjawisko, które się ostatnio pojawiło, że staramy się dużo mówić o uczuciach. I kiedy to nałożyć na słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, że czas ostateczny, o którym też dzisiaj na tej konwencji żeśmy dużo słyszeli, będzie się charakteryzował tym, że uczucia oziębną, miłość oziębnie, zacznie wygasać między ludźmi serdeczność, przyjaźń, sympatia, to jest to zdumiewające właśnie zjawisko, że obserwuje się i wyraźnie w tym roku nawet jakieś nasilenie chęci do mówienia, rozmawiania o uczuciach, o sympatiach, chęci dzielenia się ze sobą, większej chęci w uczestnictwie w zebraniu świadectw. I mam takie niejasne, nieotwarte uczucie, że to funkcjonuje może tak, ja tu dam może bardzo drastyczny przykład, jak z człowiekiem ciężko chorym. Kiedy nagle, tuż przed śmiercią nabiera ogromnych sił. I ja myślę, że jest taki jakiś wśród nas syndrom obrony przed tym, co nadchodzi i co obserwujemy na całym świecie. I nie tylko my, ale wszyscy ludzie, którzy nas wokoło otaczają, podlegają temu samemu. I zauważcie, że im bardziej paskudnieją stosunki między ludźmi, im bardziej stają się materialne, im bardziej dążą nie do tego, co, do czego powinny dążyć, to więcej się mówi o uczuciu, o potrzebie miłości, kochania, wybaczenia tych rzeczach. To przenosi się również na naszą społeczność. I jest to jeszcze jedna cegiełka do tej budowli, która była tutaj stawiana przez te 3 dni, kiedy mówiło się o tym, że czas jest bliski i że Królestwo Boże się zbliża. Taka niepozorna cegiełka, której na pierwszy rzut oka można nie dostrzec. Że w okresie, w którym ziemną uczucia, mówi się o potrzebie uczuć i mówi się o tym, aby to wszystko, co piękne w człowieku, chronić. Jeżeli się o tym mówi, to ja myślę, że może nie będzie złą rzeczą, jeżeli ja też trochę tutaj dołożę. I szukałem czegoś, co mogłoby być pretekstem do tej rozmowy. Może nie tytułowym wersetem, bo ten przytoczę troszeczkę później, ale jakimś takim pretekstem, punktem zaczepienia, żeby porozmawiać o czymś, co mam na myśli, a co myślę jest rzeczą, która dotyczy nas, a szczególnie bardzo młodych ludzi, młodych na tyle, że rozpoczynają swoje życie, a przez to rozumiem to, że zaczynają w życiu decydować za siebie. Bo to jest rozpoczęciem życia. Kiedy człowiek zaczyna decydować za siebie, zaczyna podejmować decyzje, zaczyna pewne rzeczy robić na własną rękę. Przeczytam bratestwu ten pretekst, o którym wspomniałem, a potem powiem, o czym byśmy mogli porozmawiać. Pochodzę z Dziejów Apostolskich, z rozdziału 20. Wiecie, kim byłem pośród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotykały z powodu zasady żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, także przemawiałem i nauczyłem was publicznie po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa. A teraz, przynagrany Duchem Świętym, udaję się do Jerozolimy. Nie wiem, co mnie tam spotka. Oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa. Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowa Pana Jezusa, który powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu, niżeli w braniu. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem, rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Myślę, że wielu z Was doświadczyło takiego wrażenia i mam nadzieję, że to wrażenie również będzie udziałem tej konwencji i tej chwili, która nastąpi może za godzinę, czy dwie, czy trzy, że będzie coś takiego jak smutek pożegnania. Myślę, że nieraz doświadczyliśmy tego, kiedy podajemy po raz ostatni rękę, a nie wiemy, czy do domu dojedziemy, czy zobaczymy się jeszcze raz, czy będzie jeszcze chwila, że będziemy mogli być w takiej społeczności, że dzieje się coś takiego, że chcielibyśmy tą chwilę jeszcze na chwilę zatrzymać. Cóż dopiero w tak drastycznym przypadku jak ten, który opisują Dzieje Apostolskie, że jest pewność, że kogoś nie zobaczymy nigdy w życiu. Tego może doświadczyli tylko niektórzy, których na przykład dzieci wyjeżdżały daleko za granicę na stały pobyt. Świadomość, że być może zobaczymy się za 2 lata, może za 5, może za 10. Ale o czym chcę powiedzieć? Że to uczucie takie, którego być może, tak jak powiedziałem, doświadczymy za godzinę lub dwie, jest tym potężniejsze, im większa więź między nami. Im ten ktoś, do kogo podchodzimy z wyciągniętą ręką, jest nam bliższy. Ktoś, z kim przeżyliśmy więcej. Albo ktoś, kogo odkryliśmy tu na tej konwencji dla siebie, kto dla nas się stał jakimś cudownym objawieniem. Kogoś, kto stał się nam tak bliski, że niewyobrażalne jest, aby go w tej chwili pożegnać. Będziemy mówili o przyjaźni. Nie o miłości. Miłością uświane jest Pismo Święte, a my dzisiaj odejdziemy od może tych wielkich uczuć, od czegoś, co jest wzorem dla nowego stworzenia, a porozmawiamy sobie o przyjaźni. I zacytuję werset, który chciałbym, aby był fundamentem tego, co dzisiaj powiemy, dla tych, którzy lubią notować tytuły tematów. Werset pochodzący z 15 rozdziału Ewangelii Jana, wersety od 15 do 16. Ja odczytam od tyłu, trochę przekornie, ale one dla mnie w ten sposób lepiej brzmią. Wybrałem was i przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek poprosicie Go w imię moje. Bo ja już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale ja was nazwałem przyjaciółmi, albowiem odnajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie wolę moją. Będziemy mówili o przyjaźni. I tak jak wspomniałem, w Piśmie Świętym, obok ogromnej ilości określeń, które dotyczą miłości i nazwania miłości wprost, są też przypadki, kiedy mówi się o przyjaźni. Przytoczę 2 bardzo znamienne, bardzo takie, myślę, bliskie nam i takie, którymi się często posługujemy. Pierwszy pochodzi z bardzo tragicznej sytuacji, w której uczestnikiem jest nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy wypowiada takie słowa znane nam. Łazarz, przyjaciel nasz, śpi. A ja idę go obudzić. I drugi cytat, który znamy zarówno ze Starego, jak i z Nowego Testamentu, kiedy o pewnym człowieku jest powiedziane, że był przyjacielem Bożym. Człowiek, który rozmawiał z Bogiem, jak przyjaciel rozmawia z przyjacielem. Twarzą w twarz. I zapytajmy się, dlaczego oprócz tak ogromnej ilości słów o miłości istnieją też słowa o przyjaźni? Czym różnią się te 2 słowa? Czym dla nas jest miłość, a czym dla nas jest przyjaźń? Czy istnieje jakaś granica, jakiś sposób na rozróżnienie tych dwóch rzeczy? Mówią czasem niektórzy o miłości, że jest szalona. Nie mówią tego o przyjaźni. Miłość może być ogromna, wielka. Mówi się, że w miłości jest coś z zauroczenia, że miłość jest ślepa. Tego nie mówi się o przyjaźni. W przyjaźni jest więcej stałości, więcej czegoś, co pochodzi z potocznego życia, więcej może przeżytych chwil niż tej jednej wielkiej, która na nas zadziała. Jest w przyjaźni więcej stałości. Kiedy rozróżniamy te 2 uczucia między sobą, to przyjaźń jest tym, co jest dla nas tak cenne i czego w życiu poszukujemy. Bo życie człowieka składa się z wielu bardzo małych, drobnych aktów miłości i dobroci. To nie są ogromne wydarzenia, nie są to ogromne przeżycia. To, co najpiękniejsze u człowieka, składa się z drobiazgów, dawanych co dzień przez różnych ludzi. Z takiego czegoś przede wszystkim składa się przyjaźń. Albert Einstein, kiedy zmarła mu żona, zaprosił do swojego domu swoją siostrę, aby zarządzała jego gospodarstwem. Kilkanaście lat później miała poważną chorobę, także straciła przytomność do końca życia. I mimo, że nie dawała żadnych znaków życia, nie wiadomo było, co myśli, czy wie, że istnieje, Einstein co wieczór siadał koło niej i 2 godziny czytał jej książkę. Podświadomie czuł, że być może ona wie, co się dzieje wokoło. Życie składa się z takich drobnych okruchów. Ktoś powiedział już tutaj dzisiaj o ludziach wielkich. Ja może jeszcze raz to przypomnę i powiem taką rzecz chyba, którą wy również obserwujecie, że taką miarą wielkości człowieka są 2 rzeczy. Stosunek ludzi wielkich do ludzi małych i pewien nawyk, to nie może być rzecz okazjonalna, pewien nawyk czynienia dobra. To są 2 rzeczy, które definitywnie rozróżniają ludzi wielkich. Niezależnie, jakie jest ich wykształcenie, pochodzenie czy narodowość. Ktoś, kto ma nawyk czynienia dobra i umie rozmawiać z ludźmi małymi, jest człowiekiem wielkim. Chcemy mówić o przyjaźni. Ale żeby mówić o przyjaźni, to najpierw trzeba sobie powiedzieć jedną bardzo podstawową rzecz. Musi się w życiu naszym znaleźć miejsce dla ludzi. Gdybyśmy chcieli, gdybyśmy bardzo pragnęli, to każdy z nas jest w stanie zarobić 100 tysięcy dolarów. Każdy z nas jest w stanie nauczyć się jakiegokolwiek chce języka. Każdy z nas może żaglówką Atlantyk przepłynąć, jeżeli bardzo będzie chciał. Jeżeli bardzo będziemy w życiu chcieli uczucia, to możemy go zdobyć. Problem polega tylko na tym, co w życiu stawiamy na pierwszym, co na drugim, a co na trzecim miejscu. Kiedy chcemy mówić o przyjaźni, musimy zacząć od tego fundamentu. Trzeba ludzi postawić na pierwszym miejscu. A co znaczy ludzi postawić na pierwszym miejscu? Co znaczy braci postawić na pierwszym miejscu? Co znaczy bliskich postawić na pierwszym miejscu? Trzeba mieć dla nich czas. To jest pierwsza podstawowa rzecz, kiedy chcemy mówić o uczuciu i o przyjaźni drugiego człowieka. Dla innych trzeba mieć czas. Ale moglibyśmy o tym uczuciu mówić teoretycznie, przytaczać pewne przykłady, może z Pisma Świętego, mówić, jak to powinno być, że należy się przyjaźnić, że należy kochać, że należy miłować. Ale ja myślę, że szczególnie młodzi ludzie nie na to oczekują. Chcieliby wiedzieć, jak to jest, żeby zyskać przyjaciela. Żeby przyszła taka chwila, od której zacząłem, że jest ciężko się pożegnać. Żeby mieć chociaż jednego takiego kogoś, z kim się będzie ciężko rozstać w dniu dzisiejszym. Jak dojść do tego? Jak jako chrześcijanie zdobyć przyjaciół? I jeżeli was taki temat interesuje, myślę, że was interesuje, to możemy się w taką podróż wybrać i powiedzieć sobie, jak w życiu zyskać przyjaciół. Nie zapominając o tym, co wspomniałem w tekście tytułowym. Jak zdobyć coś, co będzie przyjaźnią z Jezusem Chrystusem. Bo On powiedział, że już od tej pory nie nazywa nas sługami, ale przyjaciółmi. Marian Anderson, pierwsza czarna śpiewaczka w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Zyskała ogromną popularność i mówiono o niej, że zyskała tą popularność mając jedną podstawową cechę. Kiedy któraś z sieci telewizyjnych robiła z nią wywiad i zapytała, Jaką chwilę w życiu wspomina jako najpiękniejszą? Na chwilę zapadła cisza, a w kuluarach podobno był przetarg. Zakładano się, którą z tych chwil wspomni. A za sobą miała ogromne sukcesy. Toscanini podobno powiedział o niej, że była głosem stulecia. Śpiewała prywatny koncert dla małżeństwa Rooseveltów, dla korony królewskiej. Śpiewała dla kilkudziesięciotysięcznych tłumów. A ona się chwilę zastanawiała i powiedziała, wiecie, najpiękniejszą chwilą w moim życiu było, jak przyszłam do domu i powiedziała, wiesz mamo, nie będziesz już musiała nosić rzeczy do prania. Następna rzecz, o której trzeba pamiętać, chcąc mieć przyjaciół, że człowiek musi być otwartym i szczerym. Człowiek powinien być przejrzystym dla innych ludzi. My, którzy na co dzień nosimy maski na twarzach, posługujemy się maskami. Którzy za wszelką cenę chcemy być inni niż naprawdę jesteśmy. Musimy się nauczyć, aby być dla innych przejrzystymi. Jest to złudne i zupełnie bezsensowne ukrywać, że dziecko ma niedostateczną ocenę na świadectwie. Czy ukrywać, że ponieśliśmy jakąś porażkę w życiu, a pokazywać wszystko to, co najlepsze. Ludzie kochają nas wtedy, kiedy nas widzą takimi, jakimi jesteśmy. Wtedy nabierają do nas zaufania i wtedy nas chcą kochać. Kiedy możemy pokazać, jakimi jesteśmy. Nasz Pan Jezus Chrystus tym, między innymi, różnił się od innych guru i innych nauczycieli, że nie był ponad swoimi uczniami. Nie był święty, niedotykalny, nie był wzorem takim, na który się bali spojrzeć. Żył wśród nich. Widzieli go, jak się śmiał, widzieli go, jak płakał, widzieli go, kiedy miał chwile trudne. Wręcz, pamiętacie, co było w Ogrójcu. W najtrudniejszej chwili chciał z nimi być, aby zobaczyli, jak to wszystko przeżywa. My musimy być dla innych ludzi przejrzyści. Ktoś powiedział takie piękne słowo, że kiedy budujemy więcej okien, a mniej drzwi i mniej ścian, to tym bardziej nas ludzie kochają. Ludzie powinni móc wejść do naszego serca. Kiedy cytujemy werset z Jakuba, często przy okazji zebrania świadectw, to nawet nie podejrzewamy często, jak ogromna głębia praktyczna jest w tych wersetach. Jedni przed drugimi grzechy wyznawajcie. Jedni drugim pokazujcie, co w was jest. Jaki macie problem, jaki macie kłopot. Że macie kłopot. I druga rzecz, której często nie dostrzegamy, że pokazując innym, obnażając się przed nimi, mówiąc szczerze, jakimi jesteśmy, nagle ze zdumieniem spostrzegamy, jakimi jesteśmy. Paradoksalne. Pokazując siebie innym, poznajemy sami siebie. I myślę, ci, którzy doświadczyli takiego prawdziwego zebrania świadectw, wiedzą, o czym w tej chwili chcę powiedzieć. Należy być przejrzystym dla innych ludzi. Ktoś zapyta mnie w tej chwili może, no dobrze, ale gdzieś są granice. Są. Nie można całkowicie obnażyć się przed człowiekiem. Nie można obnażyć się w taki sposób, żeby to przyniosło ujmę trzeciej osobie. Nie można zrobić tego tak, aby to przyniosło zło. Człowiek nie powinien być takim, który zdradza wszystko, co nosi w sercu. Ale powinien mieć postawę taką, aby żyć bez maski. I to szczególnie dotyczy młodych ludzi. Jest to ogromnie często popełniany błąd, który ja sam często u siebie obserwuję, kiedy wspominam dawniejsze czasy, kiedy człowiek chce być kimś innym niż jest. Zabłysnąć nagle przed innymi, a oni nie tego szukają, tylko szukają mnie samego autentycznego, chcą odkryć. Jest to druga taka ważna zasada. Być przejrzystym dla innych ludzi. Następna rzecz na drodze do zyskiwania przyjaźni, to jest zasada, która mówi o tym, że nie należy ukrywać swoich uczuć. Należy mówić o swoich uczuciach. Dlaczego zamiast słowa dzień dobry nie powiemy, ty wiesz, jak ja się cieszę, że cię widzę? Dlaczego na do widzenia nie powiemy, będzie mi ciebie brakowało przez cały rok? Zauważcie, wstydzimy się słów, które inni ludzie potrzebują. Nie używamy prawie zupełnie słów, które wyrażają nasze uczucia. Więcej powiem. Nie stosujemy pochwał. jest jakieś takie dziwne przeświadczenie, że nie wolno drugiego człowieka pochwalić, a już niemożliwe, by pochwalić brata starszego. To jest nie do przyjęcia, że on zaraz wrośnie w pychę. A on niczego tak więcej nie potrzebuje, jak pochwały. Był człowiek, który zasłynął z bardzo ciekawej rzeczy. Charles Schwab, król metalurgii Stanów Zjednoczonych, który u innego milionera, Andrew Carnegie, zarabiał $3000 dziennie. I ktoś myślałby, że zarabiał przez to, że był doskonałym fachowcem. Nie. Carnegie płacił mu $3000 dziennie za to, że umiał zyskiwać ludzi. A on miał prostą zasadę. Chwalił ludzi. To jest zdumiewające, jak wspaniałe efekty przynosi chwalenie ludzi. Rozgraniczmy sobie od razu. Nie mówię o chwaleniu obłudnym, tylko o mówieniu ludziom to, na co zasłużyli. Jeżeli zrobiłeś coś miłego, trzeba ci to powiedzieć. Jak powiedziałeś dobry wykład, trzeba ci to powiedzieć. Bracie, dzisiaj powiedziałeś świetny wykład. Oduczyliśmy się od takich gestów. Nie umiemy używać słów według uczuć, które w nas siedzą. Wstydzimy się. Nauczono nas od małego, że pewne rzeczy są zupełnie wstydliwe. Ktoś tak powiedział, że tak długo, kiedy potrafimy kochać i podziwiać, to będziemy młodzi. Należy mówić wprost o swoich uczuciach. Dodam jeszcze jeden następny krok. Trzeba nauczyć się gestów miłości. Królowa z Saby przywiozła Salomonowi wagon złota. Czy to jest jedyny przypadek w Biblii, że ktoś komuś dał prezent? Powinniśmy nauczyć się pewnych gestów w stosunku do innych ludzi. Ludzie cieszą się, kiedy przyjdziemy i ofiarujemy im coś. Czasem duże, czasem małe. Taki obrazek widziałem w szpitalu, że w odwiedzin do chorego przyszedł ojciec z małym synkiem. I tamten przyniósł w prezencie mały, obdrapany samochodzik. Wiecie, co chcę powiedzieć? Trzeba umieć rozróżniać między wartością prezentu a uczuciem, które za nim stoi. Tego się należy nauczyć rozróżniać. My, dając prezenty, czyniąc pewne gesty miłości, wiążemy z tym uczucie. Przyjaźni, te uczucia należy nauczyć się odczytywać. Bo za tym stoi to, co jest najpiękniejsze i najwartościowsze. Trzeba nauczyć się słuchać. Podobno, kiedy człowiek patrzy na drugiego więcej niż przez 2 sekundy, od razu jest odbierany jako ten, który odbiera coś z zainteresowaniem. I kiedy patrzycie teraz tak nagle na mnie, bo widzę, że patrzycie, działa to tak niesamowicie, że napędza tego, który mówi. I tutaj daję taką doradę, prośbę bym taką miał. Nawet jak wam się nie podoba to, co ktoś mówi, należy z uwagą na niego patrzeć. Bo to go napędza do mówienia. I wtedy wykrzeszecie w nim to, czego nie jest w stanie o własnych siłach zrobić. Kiedy te oczy są rozwiane na lewo, na prawo, w Biblię, nie wiadomo gdzie jeszcze, najlepsza wymowa, najlepszy temat grzęźnie staje się nijaki i bezsensowny. Należy nauczyć się gestów miłości. Patrzeć na człowieka, chcieć go słuchać. Nie jest tak, jak my często stosujemy, że zanim on wypowiedział całe zdanie, to my już myślimy, co my mu odpowiemy, a jeszcze najlepiej, jak jest to sprawa dyskusji. Trzeba akceptować drugiego człowieka. Trzeba nauczyć się gestów miłości. Trzeba przyjść czasem komuś podać rękę. Kontakt człowieka z człowiekiem przez dotknięcie ręki, przez dotknięcie ciała jest tak mocny, że podobno przewyższa wszystkie inne fizyczne uczucia. Tylko myśmy się odzwyczaili go stosować. Nam się wydaje, że kontakty fizyczne są takie albo wszystko od razu, albo nic. Jest to kłamstwo i nieprawda. Najpiękniejsze uczucia są tam, gdzie jest to tak malutkie, a dane w odpowiedni sposób i w odpowiednim momencie. Trzeba nauczyć się gestów miłości w stosunku do drugiego człowieka. Dlaczego jest tak, że wśród kobiet jest mniej samobójstw niż wśród mężczyzn? Ktoś powiedział, że przez to, że potrafią od małego przelewać uczucia. Zauważycie, dwie dziewczynki objęte, które opowiadają sobie swoje tajemnice, idąc przez podwórze tutaj. A nie zobaczycie takich dwóch chłopców. Nauczono nas, że mężczyzna to jest ktoś dorosły, odpowiedzialny, to jest ktoś, komu nie wypada wyrażać swoich uczuć. A gdzie dopiero jeszcze objąć kogoś, czy wziąć pod pachę i coś mu opowiadać? To się nie godzi. Zapomnieliśmy o tym, że uczucia należy ludziom pokazywać i przedstawiać. Przytoczę tutaj przykład znany nam wszystkim Marii z Betanii. Pamiętacie tą historię? Chrystus mówił, a ona nie mówiła. Siedziała i słuchała. Jak trudno jest znaleźć prawdziwego słuchacza. Takiego, który potrafi słuchać. Który nie wyniesie, nie doda, który dochowa tajemnicy, który oczami zachęci do mówienia, który spowoduje to, że chce nam się coś mu powiedzieć. Jak często szukamy takich ludzi, przed którymi moglibyśmy coś powiedzieć. Gołąb też przyszedł posłuchać. Następna rzecz, która jest bardzo istotna w przyjaźni, to wolność. Ludziom, z którymi nawet największe uczucia nas łączą, należy pozostawiać wolność. I to jest jedna z najtrudniejszych sztuk w życiu. Kogoś, z kim jesteśmy nawet najbardziej uczuciowo związani, należy w życiu pozostawiać wolność. I tu można przytoczyć trzy takie typy ludzi. Pierwszy to jest typ opiekuńczy. Wiesz, no najlepiej jakbyś to tak zrobiła, wiesz, no przecież mama ci dobrze radzi. No to by trzeba, wiesz, ja mam doświadczenie, to ja ci to wytłumaczę. Ale no, to tego nie rób. Typ opiekuńczy, który może opiekować się tak, że zamęczy na śmierć. Drugi typ. Taki typ, który jest słaby. Wiesz, nie rób tego, bo zrobisz mi przykrość. Popatrz, ja już tyle lat mam. Ja nie wytrzymam tego. Tak jest również przyjaźń. Nie wolno wykorzystywać swojej przewagi, ani wykorzystywać tego, że udajemy słabych i teraz ty musisz... Padła mi pomoc naukowa. I że ty musisz teraz wspomagać mnie, bo nie będzie innego wyjścia. Dziękuję bardzo. I trzeci przykład. Ktoś, kto jest potrzebny. Kto sobie nie wyobraża, żeby nie był potrzebny drugiemu człowiekowi. To są wszystko przypadki, kiedy wiąże się czyjeś uczucia i wiąże się czyjąś wolność. Każdy człowiek ma prawo do odrębności. Kiedy mówimy o dyskusji, o rozmowach między nami, o poglądach naszych, wszystko zahacza o to jedno podstawowe prawo. Prawo do odrębności. Dlatego wielcy ludzie potrafią się zupełnie nie zgadzać w poglądach, a się kochać. A mali ludzie potrafią się tylko nie zgadzać w poglądach. Człowiek ma prawo do odrębności. Nawet jak jesteś z nim bardzo związany, nie wolno postawić granicy poza mną już nikt. Kiedy jedziemy razem, to tylko ja. Nie wolno człowiekowi odbierać prawa do samotności. Bo przychodzą takie chwile w życiu, kiedy człowiek chce być samotny. Kiedy ma wszystkiego dość i wszystkich dość i potrzebuje chwilę. Albo pół roku, albo 5 lat. Żeby być samotnym. Nie wolno ludziom przerywać samotności. Każdemu z nas należy się osobista wolność. I znowu ktoś by powiedział tak. No, czy są granice? Są. Prosty przykład wam powiem, który przemyślcie. Jest ognisko, które się kończy o 2 w nocy. Czy w tym jest coś złego? No, będą zdania pewno podzielone. Ale ja wam powiem, co jest w tym złego. Kiedy się rano nie stawicie na nabożeństwo. Wolność jest rzeczą proporcjonalną. Wolność powinna się uzyskiwać w takiej mierze, w jakiej się z niej wywiązujemy. Nie ma wolności na wyrost. Nawet jak jest kurs, jest miło. Byłem na różnych tego typu kursach czy spotkaniach. Wszystkich obowiązuje jednak zasada wolności. I nie ma tu żadnego wytłumaczenia. Jeżeli chcesz siedzieć do drugiej, rano, bądź na wszystkim, co jest przewidziane. Wtedy jest wszystko w porządku. Nie ma tak. Jeżeli nie jesteś na konwencji i jeden wykład opuścisz, bo ci ścierpły plecy, to jest do zrozumienia. Ale jeżeli będziesz przez 8 wykładów na zewnątrz, to jest nie do przyjęcia. Wolność ma swoje granice. Trzeba tej wolności nauczyć się jeszcze jednej rzeczy. Że zmieniają się w trakcie życia relacje pomiędzy nami. Że coś, na czym zbudowaliśmy jakąś przyjaźń, nie zawsze trwa do końca. Tak jest często w przypadkach wychowywania dzieci w naszych domach. Kiedy się wydaje, że ta sytuacja jest niezmienna, że zawsze tak będzie, że dzieci są obok nas, blisko nas. I zacytuję tutaj teraz taką wypowiedź, nawet nie wiem skąd ona pochodzi, która mi się ogromnie spodobała na ten temat. Nasze dzieci nie są naszą własnością. Są darem od Boga, o który trzeba dbać i który trzeba pielęgnować. Nasze dzieci, mówiąc tak obrazowo, są naszymi najważniejszymi gośćmi w domu. Przychodzą, proszą o pomoc, proszą o mieszkanie, proszą o opiekę, przebywają w nim chwilę, a potem odchodzą i zakładają swoje domy i mają swoje dzieci. Zmieniają się relacje w życiu. I kiedy mówimy o wolności, to nie wolno zapominać o tym, że z czasem zmieniają się relacje. I kiedy malutka dziewczynka powie, ja sobie mamo nie wyobrażam, żebym za mąż wyszła, przecież ja lepszej od ciebie nie znajdę koleżanki. I to się zmieni. I mama musi doskonale wiedzieć, że przyjdzie kiedyś ten ktoś, kogo przedstawi albo nie przedstawi i mama się przestanie liczyć. I kiedy wiemy to wcześniej i umiemy ten grunt sobie zbudować i z tym się pogodzić, to pozostanie przyjaźń między rodzicami a dziećmi. A kiedy zachłannie będziemy trzymali dziecko dalej przy sobie, czasem może być 1000 kilometrów dalej, ale my je będziemy trzymali przy sobie, to zrodzi się niechęć i zrodzi się takie rozdwojenie, którego się nie będzie dało potem już skleić. Ludziom, których chcemy za przyjaciół, należy się wolność. Należy płakać w życiu. W życiu nie wolno chronić się od łez. Nie wolno ukrywać łez. W płaczu jest coś bardzo znamiennego. Kiedy płaczemy wobec innego człowieka, to obdarzamy go zaufaniem. Ten ktoś widzi naszą słabość. Nic tak dobrze nie działa jak to, kiedy ludzie widzą naszą słabość i bezsilność. Należy płakać. I kiedy obserwujemy postać naszego Pana, to widzimy wyraźnie, że tych rzeczy również w życiu nie ukrywał. Łazarz, przyjaciel nasz, śpi. A w innym miejscu, bo Chrystus kochał Łazarza i jego siostry. A jeszcze w innym miejscu, i zapłakał Jezus. I myślałby ktoś, że to może były takie łzy jak nad Jerozolimą. Nie. Jezus rozpłakał się, ponieważ nieszczęście dotknęło dom jego przyjaciół. Nie wolno w życiu chronić się od łez. To jest zawór bezpieczeństwa. Tak jak śmiech. Należy się śmiać i płakać. Kiedy żyjemy, kiedy naturalnie odczuwamy i przeżywamy, należy śmiać i płakać. Z tego też składa się życie. I na tym też buduje się przyjaźń. A jakże często my przyjaźń budujemy tylko na śmiechu i to też nie zawsze dobrej wartości. Łzy bardziej spajają ludzi jak ogólna wesołość.
I znacie na przykład przykład takiego człowieka, który jest wesołkiem, duszą towarzystwa, a nie ma przyjaciół. Z samej wesołości nie zdobywa się przyjaciół. Jest takie jeszcze magiczne słowo potrzebuje cię. Też rzadko wypowiadane, bardzo oszczędne słowo, mimo że siedzi o nas wewnątrz. Trudno nam czasem podejść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, potrzebuję cię, chcę, żebyś ze mną porozmawiał. Chcę, żebyś mnie odwiedził, chcę, żebyś napisał do mnie, bo ja chcę kontaktu z tobą. Jesteś mi potrzebny. Ty akurat jesteś mi potrzebny. Wydaje się, abyśmy sobie nawzajem nie byli potrzebni. Każdy nas zabiera swój bagaż razem ze śpiworem i namiotem, pakuje do samochodu, jedzie na drugi koniec kraju. A przecież jesteśmy sobie potrzebni. I to, że zbieramy się tutaj, to jest tylko w małej części to, że chcemy usłyszeć jakąś naukę z Pisma Świętego. Nie okłamujmy się, to jest w małej części. My się spotykamy, bo się siebie nawzajem potrzebujemy. Chcemy się widzieć, chcemy porozmawiać, chcemy wywieźć stąd coś, co będzie rosło potem przez jakiś czas w naszych sercach. I im lepszą stwarzamy społeczność, tym się ją lepiej wspomina. Lepsze kontakty mamy. Czasem kurs jest lepszy albo gorszy dlatego, że mieliśmy lepsze albo gorsze wspomnienia z niego. Nie miejsce, nie sposób jedzenia, nawet nie rozkład dnia. To wszystko nie jest istotne. Ważne są uczucia, które wywozimy. My potrzebujemy siebie nawzajem. I co jest w tym wstydliwego, żeby to powiedzieć? Słuchaj, ja ciebie, bracie, potrzebuję. Nie zapominajmy, że takie słowo istnieje. Przyjaźń wymaga jeszcze dwóch podstawowych bardzo rzeczy. Pierwszą, to słyszeliśmy na poprzedniej godzinie, jest przebaczenie. Przyjaźń nie trwa wiecznie. Nie wierzcie, że zawiązana przyjaźń będzie trwała przez całe życie. To należy do ogromnej rzadkości. Ludzie się rozjeżdżają, ludzie zabierają nowe kontakty, ludzie podejmują inne zajęcia. Czasem nas coś przestaje łączyć. Rzadko która przyjaźń potrafi przetrwać bardzo długie lata. Czy należy się tym przerażać? Nie, bo życie składa się z takich malutkich drobiazgów. Nawet przyjaźń, która trwa bardzo króciutko, a zostawia coś w sercu, jest ogromnie cenna. Warto o nią dbać, warto o nią zabiegać. Przyjaźnie kończą się również tragicznie. I wtedy potrzebna jest umiejętność przebaczania. Ogromna umiejętność. Ogromna delikatność, ogromna chęć do tego, aby pomóc drugiemu człowiekowi i ogromna pokora. Trzeba dużej pokory, żeby umieć wybaczyć drugiemu człowiekowi i czasem zrobić gest, który jest wbrew sobie samym. I drugi element obok przebaczenia to jest wierność. Wierność w przyjaźni. Bardzo cenna rzecz. Kiedy możemy być kogoś pewni. Kiedy przeglądniecie ludzi, z którymi się spotykacie na co dzień, zadajcie sobie pierwsze takie pytanie. Kogo z nich ja mogę być pewny? Kto z nich pomoże mi wtedy, kiedy wszyscy odejdą? Tak ktoś powiedział, że przyjaciel to jest właśnie taki ktoś, kto przychodzi do domu wtedy, kiedy wszyscy już z niego wyszli. Wierność. I kiedy macie do wyboru jakiś poryw serca, czy to młodzi, czy starsi, czy w małżeństwie, czy jeszcze w innym układzie, coś, co was zauroczyło i co was pociągło. W tym ostatnim jeszcze momencie, zanim się coś takiego podejmie, że na przykład wspomnę króla Dawida, trzeba na tej wadze umieć w ostatniej chwili położyć słowo wierność. Kiedy zrobicie ten krok, że się sprzeniewierzycie sami sobie, to znaczycie nie mieć zaufania do siebie. Tu nie jest problem w tym, że się kogoś oszuka. Człowiek sam siebie zaczyna oszukiwać i sam sobie wierzyć. W tym momencie zrozumie, że jednak na pewne rzeczy go w życiu nie stać. Wierność jest tą cudowną rzeczą, która wiąże i cementuje każdą przyjaźń i każdą miłość. Zakończę takim przykładem. Może zbyt trudnym przykładem, czy może mało optymistycznym, ale który pokazuje może istotę przyjaźni, jej najważniejsze w życiu zastosowanie. Dlaczego tak ogromnie w życiu nam jest potrzebna przyjaźń? Opowiadał Viktor Frankl, Żyd austriackiego pochodzenia, obecnie dosyć znany psychiatra, swój pobyt w obozie koncentracyjnym. Kiedy bardzo szybko odkrył, na czym polega zasada przetrwania, że rano, o 5 rano, kiedy się stoi na apelu, trzeba wyglądać schludnie. Nawet szkłem, ale trzeba się ogolić, żeby wyglądać schludnie, bo ci zaniedbani idą do gazu. I kiedy opowiadał, jak o świcie pchał żelazny wózek, to po jakimś czasie zaczęła mu się przypominać jego żona. I stało się to tak silne, że w duszy zaczynał z nią rozmawiać. Zdawało się, że razem z nim pracuje, jest cały czas obok niego. I mówi, że wtedy dopiero odkrył, czym naprawdę jest Chrystus. Że wszystko, co w życiu jest najważniejsze, co najistotniejsze i co trzyma przy życiu, to jest miłość i tylko miłość. Amen.